dwa do powiedzenia, bo tutaj były pewne pytania. Pierwsze, jeśli chodzi o ten krzyż, nie, to nie jest automatyczny, że jak cierpię, to jest krzyż. Warto tutaj nawet na spowiedzi, bo to jest kwestia zawsze indywidualna, więc warto nawet na spowiedzi, może nie tej, kiedy mamy kolejki, bo zrozumcie nas też, że kiedy spowiadamy, to nie jest czas, kiedy my możemy jakoś tam, jest kolejka 50 osób, że wtedy poświęci wam ksiądz kwadrans czy 20 minut, prawda? Więc raczej chce poważniej wejść w spowiedź, to też niech wykorzysta inny czas na to. Natomiast jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie, właśnie coś, co wydaje się krzyżem, czy nie do końca jest krzyżem, to warto tutaj doradzić się osobie już bardzo konkretnie księdza, bo tu nie chodzi o ogólne rozważania, co jest krzyżem i tak dalej, nie? Tylko wtedy poradzić się spowiednika, bo na przykład to, że przykład, który tutaj wybrzmiał, że ktoś ma, kobieta ma męża alkoholika, który ją bije, nie? Jej krzyżem w tym momencie niekoniecznie musi być to, że ona ma się zgadzać z powodu nie wiadomo czego, nie, na to bicie. Właśnie ja miałem taką sytuację, że przyszła taka kobieta i mówię, słuchaj, no twoim krzyżem jest to, żeby zacząć coś z tym robić. Iść pierwsze ty na terapię osób współzależnionych i zacznij coś z sobą robić. Mówię, bo o wiele wygodniej jest siedzieć i zrzucić na krzyż, powiedzieć, tak jest krzyż, tak muszę cierpieć i tak dalej, nie? Natomiast cały wysiłek jej duchowy polegałby na tym, że ona coś zacznie z tym robić, nie? I poszła raz na spotkanie, powiedziała, nie, 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 bo na tym spotkaniu to wymagają, żebym ja się zmieniła. I odpuściła, nie? I łatwo jest grać ofiarę, krzyż, Panie Boże, jakie to ciężkie, nie? Więc krzyż to nie jest automatycznie tak, że jak cierpię, to jest krzyż. I warto tutaj mieć jakieś tam, jak potrzeba, to się gdzieś tam dopytać spowiednika czasami, nie? Czy powiedzieć, jakie tam mam doświadczenie i krzyżem będzie to, żeby coś zacząć z tym robić. Czasami zgodzić się na bezradność, kiedy człowiek jakoś tam przeżywa jakieś tam wydarzenie, ale czasami właśnie wejść, wziąć to w swoje ręce i coś z tym zrobić. Więc tutaj to jest bardzo ogólne wprowadzenie, natomiast życie, wiecie, że jest bogate i zachęcam, żeby tutaj, jeśli ktoś potrzebuje, to się doradzi właśnie księdza. Natomiast druga sprawa, cisza Wielkiej Soboty. Nie chodzi o to, że jest zakaz mówienia. Chodzi o to, że może bym lepiej brzmiało, trwa w zadumie. I teraz, jeśli mamy adorację przy grobie, jeśli są jakieś pieśni i tak dalej, nie chodzi o to, że jest zakaz tego. Tylko chodzi o to, żeby to nam pomagało wejść w zadumę. Żeby to nie było zagadanie ciszy po to, żeby nie myśleć. Bo czasami jest takie niebezpieczeństwo, że żyjemy w świecie, o którym kardynał Sarach mówi, że to jest świat, w którym panuje dyktatura hałasu i wszystko ma być przegadane, wszystko ma być głośno, wszystko ma być po to, żeby człowiek nie usłyszał swojego serca nawet. Więc nie chodzi o to, że jest zakaz mówienia, natomiast ja zachęcam, żeby wejść w ciszę, to znaczy na przykład zostawić internet, radio, telewizję w tym dniu, nie? Żeby wejść w moje tu i teraz dzisiaj. Natomiast w kościele tutaj już, nie, czy będą pieśni, czy będzie różaniec przy tym grobie, czy będzie chwila ciszy. Tutaj trzeba też takiej rozwagi, co pomaga wejść w zadumę. Żeby to nie było automatycznie, że jakaś grupa ma godzinę adoracji, to zrobimy to i godzina wypełniona. Ta cisza buduje napięcie też w nas. Ona jest potrzebna. Dlatego bym powiedział tutaj, żeby też nie mówić, że ksiądz zakazuje mówić Wielką Sobotę, ale też nie mieć to takie zdrowe wyczucie. To jest drugie pytanie. Natomiast trzecie, liturgia godzin, o której mówiłem, że tylko liturgia godzin jest celebrowana w kościele w tym dniu. To jest jucznia, nieszpory, modlitwa w ciągu dnia, to są te... Jest w kościele, tak? To z ludem. To ksiądz proboszcz ogłosi, jak będą ogłoszenia parafialne. Tak, także można się włączyć. To jest modlitwa psalmami. O liturgii godzin może zrobimy też jakąś katechezę, albo przynajmniej wspomnę w któryś pod koniec. To jest modlitwa też, którą Kościół modli wraz z Jezusem, przeżywa ten czas. To są piękne też teksty, które pomagają nam wejść w misterium Triduum Paschalnego. Więc te pytania, to tak tylko nawiązanie krótkie. Natomiast teraz wchodzimy w tą ciszę, ciemność Wielkiej Soboty i rozpoczyna się noc. Rozpoczyna się noc, która przede wszystkim jest symbolem śmierci. Życie rodzi się ze śmierci, życie rodzi się w nocy. Pan Bóg zawsze działał w nocy i myślę, że to jest ważna ta symbolika nocy. Żydzi czekali na noc Mesjasza. Historia, czy rabini żydowscy mówili o czterech nocach zbawienia. Te cztery noce zbawienia to jest pierwsza noc stworzenia świata. To jest pierwsza noc. kiedy Pan Bóg zbawia, czy inaczej ratuje świat od nicości, można by powiedzieć, czyli tak naprawdę stwarza świat. W nocy stwarza jasność i powstaje świat. Druga noc zbawienia to jest noc próby Abrahama. To jest noc, kiedy Abraham ma poświęcić swojego syna, Izaaka, którego miłuje, ma złożyć w ofierze. I rabini mówi, że to jest noc dla Abrahama. On nie widzi tak naprawdę tutaj nadziei. Wszystkie światła jego życia gasną. Natomiast wchodzi w tą noc i doświadcza, że Bóg jest wierny i Bóg ratuje. Bóg daje baranka, żeby ocalić syna. To jest noc Abrahama, druga noc. Trzecia noc to jest noc wyjścia Izraelitów z Egiptu. Kiedy Izraelici nocą zabijają baranka paschalnego, spożywają tego baranka i nocą wychodzą z Egiptu. Bóg ratuje ich noc od Faraona. Wprowadza ich na pustynię, potem prowadzi ich do ziemi obiecanej. To są trzy noce tradycji żydowskiej, po których Izraelici oczekiwali czwartej nocy. Mówią, nocą przyjdzie też Mesjasz. Nocą przyjdzie Zbawiciel. I oczekiwali czwartej nocy zbawienia, która dopełni dzieła Pana Boga. I teraz zobaczcie, to jest poemat o czterech nocach zbawienia, jest taka książeczka nawet. Natomiast zobaczcie teraz, czym te cztery noce. W czasie Wigilii Paschalnej mamy siedem czytań, może być czytanych Starego Testamentu. Pierwsze czytanie, stworzenie świata, pierwsza noc. Drugie czytanie po Abrahama, druga noc. Trzecie czytanie, czytanie z Księgi Wyjścia, przejście Izraelitów, trzecia noc. Po tych trzech czytaniach następują cztery czytania prorockie, które zapowiadają czwartą noc. I te cztery czytania prorockie z Ezechiela, z Bucha, z Jeremiasza zapowiadają tą noc, którą my zebrujemy. Ta czwarta noc oczekiwana przez Żydów spełnia się właśnie w tą noc, kiedy my gromadzimy się na liturgii. Więc zobaczcie, liturgia słowa przygotowuje nas do przeżycia tego, czego oczekiwali Żydzi, prorocy, tej czwartej nocy zbawienia, ostatecznego zbawienia, kiedy Chrystus zbawia człowieka i go prowadzi do pełni życia, do światłości, tam, gdzie już nie ma ciemności. Więc to jest jakby struktura liturgii słowa. Potem następuje Ewangelia, która pokazuje, że to się już spełniło. W nocy Pan zmartwychwstał, w nocy dokonało się zbawienie i o świcie, kiedy przychodzą do grobu, to już się wszystko dokonało. Kiedy Maria Magdalena czy inne niewiasty przychodzą do grobu, widzą, że Pan zmartwychwstał. To jest ta noc zmartwychwstania. I dlatego w tą noc wprowadza nas liturgia światła. To jest pierwsza część liturgii paschalnej. Ta liturgia paschalna podzielona jest na cztery części. Liturgia światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna i liturgia eucharystyczna. Cztery bloki liturgiczne. Liturgia światła, poświęcenie ognia i odśpiewanie orędzia wielkanocnego, w którym siedem razy występuje słowo noc. Natomiast co jest piękne, to noc, która kojarzy się ze śmiercią, z grzechem, z niepewnością, z ciemnością, zostaje w tym orędziu paschalnym nazwana błogosławioną nocą. Nocą, która świeci, nocą, która nie zna zachodu. Jedyną nocą, która miała okazję czy szczęście poznać Zbawiciela. Więc zobaczcie, liturgia paschalna przemienia tą noc Wielkiego Piątku. Kiedy w Wielki Piątek wydawało się, że wszystkie światła gasną, kiedy słońce zaszło i ciemność zapanowała, jak czytamy u Mateusza, w tą noc wchodzi światło z zmartwychwstania. I tego wielkie orędzie, poświęcenie ognia, przepraszam, potem idziemy w ciemności za jedynym światłem, za paschałem, tak jak Izraelici szli za słupem ognistym nocą, aby wyjść z Egiptu, z niewoli Faraona, z niewoli lęku dla nas. Idziemy za tym paschałem i śpiewamy potem radość tej nocy. W nocy dokonuje się zbawienie, w nocy, kiedy świat śpi, kiedy świat jest pogrążony w ciemności, może w beznadziei, w bezsensie, w pustce, to my gromadzimy się po to, żeby pokazać, że dla nas noc zostaje pokonana. Ciemność nocy zostaje pokonana światłem zmartwychwstania. I to jest pierwsza część liturgia światła, która już nam obwieszcza dobrą nowinę. Krzyż został zwyciężony, czy ciemność krzyża została zwyciężona. Ciemność grobu została pokonana. Ciemność nocy została pokonana. Wszystko się zmienia. To, co w Wielki Piątek wydawało ci się, że jest ostateczną klęską w życiu, staje się prawdziwym powodzeniem Zbawiciela. Przypominam pieśń o cudzejach. Kiedy Pan faktycznie zmartwychwstaje i przynosi światło nowego życia. I to jest pierwsza część. Część, która nas skupia przede wszystkim na symbolice światła i życia. Bo światło w Biblii mówi o życiu. Światło też u świętego Jana mówi o miłości. Kto kocha, ten przeszedł z ciemności do światła. Dlaczego? Dlatego, że grzech nas zamyka. Ciemność nas zamyka w sobie. Natomiast światłość u świętego Jana jest symbolem miłości człowieka, który jest w stanie żyć dla drugiego. To jest życie, które przynosi nam Chrystus. I to jest pierwsza liturgia, liturgia światła. Po niej następuje liturgia słowa, o której już powiedziałem, dlatego podsumuję tylko. Trzy czytania historyczne, trzy noce zbawienia, potem cztery czytania prorockie. Po nich następuje hymn chwała na wysokości Bogu i obwierzenie ze świętego Pawła, do którego zaraz wrócę, i Ewangelia o zmartwychwstaniu. Oczywiście tych czytań może być mniej, to jest, ja mówię, jak ile jest maksymalnie, natomiast względy duszpasterskie mówią, można wybrać tych czytań, ale przynajmniej trzy by były. Więc idziemy teraz do liturgii chrzcielnej i teraz dochodzimy do tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Liturgia chrzcielna zaczyna się od poświęcenia wody chrzcielnej. Poświęcenie wody chrzcielnej, które następuje w ten sposób, że jest modlitwa, której nie będę może czytał całej modlitwy, ale tylko pewne elementy, która pokazuje nam, czym jest woda w Biblii. Ja zachęcam, żeby się w tą modlitwę wsłuchać w czasie liturgii. Boże, Ty przygotowałeś w ciągu dziejów zbawienia wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. I potem jest kilka wydarzeń, które mówi o tej wodzie. Duch unosił się nad wodami już na początku, żeby woda nabrała mocy uświęcenia. Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli przez wodę, przez Morze Czerwone i zostali wyzwoleni z niewoli Faraona. Ty sprawiłeś, że Twój Syn został ochrzczony w wodach Jordanu. I prosimy Cię, żeby i dla nas otwarło się źródło życia. Wspomina się stworzenie, przejście, wspomina się wydarzenie z życia Jezusa Chrystusa i Kościół prosi, spraw, żebyśmy i my dzisiaj doświadczyli tej łaski, przejścia do nowego życia. Żeby dla nas otwarło się dzisiaj woda, źródło życia, źródło Chrztu Świętego. To jest ta modlitwa poświęcenia. W czasie tej modlitwy w wodę wkłada się paschał trzykrotnie. Paschał jest symbolem zmartwychwstałego, to jest Jezus Chrystus, który wchodzi w wodę. Woda, która jest po ludzku symbolem śmierci też, bo zobaczcie, Faraon zginął w wodzie. Woda w Biblii ma dwojaką symbolikę, życia i śmierci. W wodzie można się utopić, woda jest mieszkaniem potworów morskich, lewiatana w Biblii, natomiast woda też daje życie. Jezus wchodzi w tą wodę, ten paschał jest wkładany trzykrotnie po to, żeby ta woda stała się wodą życia, żeby ona nie zabijała, żeby ci, którzy wejdą w tą wodę, mogli mieć w niej życie. I teraz jaka jest symbolika wody? Dwie symboliki. U świętego Jana woda chrzcielna, chrzcielnica, ma symbolikę łona matczynego, bo z wody rodzi się nowe życie. Święty Jan mówi w trzecim rozdziale, ci, którzy z ducha i z wody się narodzili. To jest teologia janowa, który pokazuje wodę chrztu jako wodę, z której rodzi się życie. Natomiast święty Paweł w liście do Rzymian, właśnie w tym czytaniu, które czyta się w czasie Wigilii Paschalnej, mówi o wodzie jako wodzie śmierci. Zostaliście pogrzebani z Chrystusem i teraz zanurzenie w wodę jest wejściem w śmierć z Chrystusem, po to, żeby z Nim razem wyjść do nowego życia. Dlatego Paweł, to są dwie różne symboliki, które wyrażają tajemnicę wody. I teraz Jezus wchodzi w tą wodę śmierci. Trzykrotne zanurzenie paschału wyraża trzy dni śmierci Pana Jezusa, po to, żeby pokazać, tą wodą będziemy pokropieni po to, żebyśmy mieli życie. Już nie życie nasze, ale życie Jego w nas. I otrzymujemy wtedy po poświęceniu wody pytania. Jest sześć pytań, które są podzielone na dwie grupy. Pierwsza to są pytania negatywne. Czego się wyrzekasz? Trzy kolejne to są pytania pozytywne, o wiarę. Krótko zastanowimy. Nie będziemy się zastanawiać, tylko powiem. Tak? Pierwsze, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? I wszyscy mówimy, wyrzekamy się. Natomiast co znaczy to pytanie? Zobaczcie, grzech kojarzy się dzisiaj z wolnością. Ja jestem wolny, to mogę grzeszyć. Natomiast Jezus mówił, wczoraj w Ewangelii nawet, kto grzeszy, staje się niewolnikiem grzechu. Bo prawdziwa wolność to jest wolność od lęku o siebie. To jest wolność dzieci Bożych. Jak czytamy rozdział 8 świętego Pawła do Rzymian listu, to tam jest mowa o tym, nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się pogrążyć w bojaźni, w lęku, ale otrzymaliście Ducha Świętego, abyście mogli wołać Abba Ojcze. Otrzymaliście Ducha Świętego, żeby być dziećmi Bożymi. A jak jesteście dziećmi Bożymi, to nie musicie żyć w lęku. Grzech zamyka nas obrazowo. O, jeszcze dzisiaj nic nie rysowałem to. Mamy człowieka. Jeśli on ma relację z Panem Bogiem, to on w tym momencie jest faktycznie, jeśli ma zaufanie do Pana Boga, to wie, że krzyż, zobaczcie, to jest doświadczenie Jezusa, że nawet wchodzi w krzyż i w grób i wie, że Bóg nie dopuści, by pozostał w grobie. To potem święty Piotr będzie cytował psalm 16 w dzień zmartwychwstania. Przecież ojciec nie dopuścił, żeby jego syn pozostał w grobie. Ojciec nie dopuści. I dlatego Jezus miał odwagę wejść na krzyż, bo miał relację z Ojcem. I to jest cała jego wolność. Wolność bycia dzieckiem Bożym, wolność wejścia aż na krzyż, aż w otchłań, wszędzie. Bo wie, że może się oprzeć na Ojcu. Natomiast grzech, który niszczy tą relację, co sprawia? Ja muszę liczyć na siebie. Jak liczę na siebie, to się pojawia znak zapytania i lęk. A jak moje życie, jak sobie nie ułożę mojego życia po mojemu, jak ktoś przyjdzie, mi to życie zniszczy, nie? Pojawia się lęk, który się rodzi z grzechu. Zobaczcie, że człowiek, który wchodzi w grzech, wchodzi w lęk. I dlatego pierwsze pytanie, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności od lęku, w wolności dzieci Bożych, w zaufaniu do Ojca? Więc to jest pierwsze pytanie, wyrzekasz się grzechu, nie? Czyli warto sobie pomyśleć, co jest teraz tym moim grzechem, który mnie zamyka też na Pana Boga. I to jest pierwsze pytanie, wyrzekać się. Natomiast drugie, czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Tutaj wszystkiego, co prowadzi do zła, to jest o wiele szerszy kontekst niż grzech, bo grzech to jest bardziej to, co ja czynię, moje czy przeżycia, czy postawy, czy zachowania, czy uczucia też pewnie, które mnie prowadzą do grzechu. Natomiast czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła? Teksty starożytne używają tutaj takiego określenia pompa diaboli. My coś mówimy czasami, robić z pompą. Czy wyrzekasz się, moglibyśmy przetłumaczyć teksty łacińskie, nie wiem, nie mam tu obrzędu łacińskiego, ale starożytne teksty mówiły, czy wyrzekasz się przepychu tego świata. Zobaczcie, chrześcijanin to jest ten, który wie, że przepych tego świata może rodzić, może prowadzić do zła, do grzechu, do odcięcia się od Pana Boga. Przepych tego świata może doprowadzić nas do tego, czy demon poprzez pompę tego świata, przepych tego świata może nas prowadzić do tego, że my się zadufamy w sobie. I chrześcijanin tak naprawdę wyrzeka się w tym momencie pewnego przepychu tego świata. Nie chodzi o to, że mamy żyć ubogo, natomiast pewnego dystansu. Ja nie muszę wchodzić we wszystko w tym świecie. Pierwotni chrześcijanie byli bardzo radykalni, na przykład rezygnowali nawet z zawodów, które by kłóciły się z ich stylem życia. I tutaj wyrzekać się zła, wszystkiego, co prowadzi do zła, to jest pytanie o mój styl życia, już nie tylko moje zachowania, ale o mój styl życia. Czy to jest faktycznie styl, który mi pomaga żyć po chrześcijańsku, czy jest to styl życia, który mnie odciąga od życia chrześcijańskiego? Więc to jest drugie pytanie. I trzecie, czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Ostatecznie, czy wyrzekasz się tego, który niszczy twoją relację z Panem Bogiem? Więc to są trzy pytania, w których my tak naprawdę, można powiedzieć, schodzimy z Jezusem do otchłani. Bo się wyrzekam, zobaczcie, tu mamy świat i teraz sadzawki chrzcielne w pierwszych wiekach, baseny chrzcielne, bo chrzczono przez zanurzenie, za chwilę wytłumaczę obrzęd zanurzenia, dzisiaj polewamy, a w czasie Wigilii Paschalnej jesteśmy pokropieni, my schodzimy po tej sadzawce i tak wyrzekam się tego świata i schodzę, nie? Po co? Żeby tutaj wraz z Jezusem przeżyć doświadczenie grobu, pustki, jakiejś przegranej dla tego świata. Zobaczcie, że to jest doświadczenie Mojżesza, może za chwilę wytłumaczę i pokażę wyjście z drugiej strony i wtedy pokażę wam, w jaki sposób Mojżesz to przeżył, jako ten, który jest pierwszym, można powiedzieć, wzorem chrześcijanina, bo Mojżesz imię oznacza wyciągnięty z wody, czyli jak każdy z nas, wyciągnięty z wody, nie? I Mojżesz nam pokazuje, czym jest tożsamość chrześcijańska. Natomiast mamy te trzy pytania i potem mamy trzy kolejne, które mówią tak, dobra, wyrzekłeś się tego, wyrzekłeś się zła tego świata, natomiast nie możesz być w pustce. Czy wierzysz w Boga Ojca? I teraz wiara w Boga Ojca, tak pytanie brzmi dokładnie, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Zobaczcie, nie wierzymy w jakiegokolwiek Boga, wierzymy w Boga, który jest Ojcem. To jest pierwsze pytanie, czy ty wierzysz, że ten Bóg to nie jest jakaś siła, to nie jest ktoś daleki, to jest Ojciec, który się troszczy. Więc to jest, ja myślę, że tu trzeba by może zrobić jeszcze jakoś za parę lat, czy kiedyś katechezę o wyznaniu wiary, nie? O 12 artykułach wyznania wiary. Wierzę w Boga Ojca, w Syna Bożego, Ducha Świętego, Kościół, sakramenty i tak dalej. Natomiast nie będę się tutaj bardzo nad tym zatrzymywał, natomiast mamy właśnie, czy wierzysz w Boga Ojca, czy wierzysz w Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał, który dokładnie naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego, pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca. Czy wierzysz w to, że On umarł i zmartwychwstał. Czy wierzysz w to doświadczenie życia, które rodzi się ze śmierci? Bo tu nie jest kwestia tylko wiary w jakąś osobę, oderwaną od kontekstu życia. To jest wiara w osobę, która przeżyła konkretną historię, która przeżyła krzyż i zmartwychwstanie. Czy wierzysz w to, że Bóg Ojciec jest w stanie prowadzić przez krzyż do życia? I mówimy, wierzę. I trzecie pytanie, czy wierzysz w Ducha Świętego, Kościół powszechny, obsowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Czy wierzysz w Kościół? Czyli w to, że w tym Kościele dzisiaj działa ten sam Chrystus. Że to, co się dokonało w Jego życiu ziemskim 2000 lat temu, dzisiaj dokonuje się poprzez Kościół w naszym życiu. I to jest jakby potrójne wyznanie wiary, które nas z jednej strony uśmierciliśmy świat, doświadczyliśmy bezradności, czy opłakaliśmy, to się dokonało w Wielki Piątek i powstajemy do nowego życia, wychodzimy do nowego życia jako ci, którzy żyją już nie z tego świata. Inaczej, nie pokładamy nadziei ani w demonie, ani w dobrach tego świata, tylko w Bogu, w którego wiarę wyznaliśmy. Także te trzy pytania pierwsze mówią, nie składam nadziei, nie uzależniam mojego życia ani od grzechu, ani od zła, ani od demona, ale jedynie od Boga, który jest Ojcem, który posłał swojego Syna i który działa w Kościele. To jest całkowite, to wyznanie wiary, wyrzeczenie się i wyznanie wiary całkowicie przenosi ciężar, na którym opieram moje życie. Punkt ciężkości mojego życia się zmienia. I w tym momencie dokonuje się normalnie chrzest, natomiast dla nas w tym momencie dokona się pokropienie wodą chrzcielną. Tą wodą z chrzcielnicy zostajemy pokropieni, która nam przypomina nasz chrzest. Przypomina nam przymierze z Bogiem. Kiedy Mojżesz zawiera przymierze na Synaju, to Bóg mówi, weź teraz krwią pokrop ołtarz i pokrop lud. Po co? Żeby pokazać jedność ludu z ołtarzem, żeby pokazać, że to przymierze Boga i ludu jest zawarte poprzez pokropienie. I my w czasie Wigilii Paschalnej jesteśmy pokropieni wodą, żeby pokazać, Bóg odnawia swoje przymierze z nami. To przymierze, które zawarł z Abrahamem, które potem zawarł na Synaju, które potem zawarł ze swoim Synem Jezusem Chrystusem i Go wyprowadził z martwych, teraz zawiera z nami. Jesteśmy znowu pokropieni wodą chrzcielną, żeby pokazać, to jest moje życie. Ja wchodzę w tą tajemnicę, ja nie jestem tylko widzem. Ja tajemnicę śmierci i zmartwychwstania przeżywam w mojej codzienności. Wytłumaczę za chwilę, co się dokonuje potem, bo to są potem trzy obrzędy wyjaśniające, które nam pokazują, czym jest to życie. Natomiast obiecałem, czy powiedziałem, że wrócę do Mojżesza. W jaki sposób Mojżesz przeżył to? Zobaczcie, Mojżesz, który po ludzku mu się powiodło, bo był na dworze Faraona, znacie historię Mojżesza, pewnie. Był na dworze Faraona, był adoptowany i tak dalej, nie? Natomiast tak naprawdę on był największym, jego z punktu widzenia czytelnika, Mojżeszowi się powiodło, a jego ziomkowie są niewolnikami, bo muszą pracować, wytwarzać cegłę i tak dalej. Natomiast kiedy spróbujemy wejść w głębi, w serce człowieka, to zobaczcie, to tak naprawdę oni są wolnymi, bo oni zachowali swoją tożsamość Izraelitów i płacą za to ciężką pracą. Natomiast Mojżesz jest na usługach Faraona. Mojżesz musi tańczyć tak, jak mu Faraon zagra, bo inaczej straci dwór. I zobaczcie, i tak naprawdę to jest to, Mojżesz wychodzi potem, widzi, że się biją Izraelici, i musi, Egipcjanin i Izraelita, i musi wybrać, albo ocalę moje serce i stanę po stronie Izraelity, albo ocalę mój dwór, mój przepych tego świata, wygodę i stanę po stronie Egipcjanina. Tylko wtedy stracę swoje serce, swoją tożsamość. Zaprę się swojej tożsamości. Zabija Egipcjanina i co? I traci dwór Faraona. Traci ten świat dla ocalenia swojego serca. I po ludzku staje się zbiegiem. Po ludzku musi uciekać na pustynię, jest bezdomnym, jest potem Jetro go przyjmuje. Natomiast zobaczcie, paradoksalnie on, który po ludzku uciekł, przegrał swój świat, przegrał dobrobyt tego świata, staje się pierwszym, który wyszedł z Egiptu. I dlatego może wrócić i wyciągnąć cały lud z Egiptu. I to jest nasza misja też chrześcijańska. Mieć czasami odwagę stracić świat, stracić, nie wiem, jakąś pracę, czy czasami premię, czy coś, dla ocalenia własnego serca, własnej tożsamości, wyrzec się tego świata, w jakiejś tam jednej konkretnej sytuacji, czy drugiej, nie? Natomiast przez to ja mogę potem ocalić innych. Mogę mu powiedzieć, zobacz, zrezygnowałem z premii za jakieś tam, nie wiem, niejasne interesy i żyję. Można. To jest tak naprawdę doświadczenie paschalne, które możemy przeżywać w naszym życiu tak jak Mojżesz. Natomiast teraz trzy obrzędy wyjaśniające, które nam mówią, czym jest sakrament chrztu, albo inaczej, co znaczy, że jesteśmy ochrzczeni. Bo po chrzcie dziecka też mamy obrzędy wyjaśniające. Pierwszy obrzęd to jest obrzęd białej szaty, namaszczenia krzyżmem, przepraszam. Kiedy człowiek jest ochrzczony, dorośli ludzie z reguły w chrzcielnicy, jeśli były to sadzawki chrzcielne, to byli namaszczeni też zaraz po chrzcie. Namaszczenie, dzisiaj dziecko się naznacza krzyżmem świętym na szczycie głowy. Natomiast namaszczenie to jest gest, który pochodzi już ze Starego Testamentu. Namaszczani byli królowie, prorocy i kapłani. To są trzy grupy. Namaszczenie oznacza, masz misję. Jesteś wybrany przez Boga, namaszczony przez Boga. I zobaczcie, modlitwa, która towarzyszy namaszczeniu pochrzcielnym, mówi tak: Bóg, Ojciec Wszechmogący, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Jest to nadanie misji. Jesteś namaszczony po to, żebyś w jedności z kapłanem, z Chrystusem, podjął misję chrześcijanina w tym świecie. Misję kapłańską, prorocką i królewską. Więc zobaczcie, chrzest nie jest tylko chrztem dla nas. Chrzest i namaszczenie pokazuje nam, że chrześcijanin w świecie ma misję. Potrójną misję. Misję kapłańską, prorocką i królewską. Ja wytłumaczę te trzy misje tak bardzo krótko, tak jak nam tłumaczył jeden profesor w Rzymie, Hildebrando Szykolone, który mówił tak. Pierwszą misją, którą każdy z nas może spełniać wobec tego świata, to jest misja pasterska. Bo pasterz to jest ten, który troszczy się o owce. Bez względu na to, jak te owce się zachowują. I mówi, to jest misja kochania drugiego człowieka. Nie nawracania go, nie, po prostu kochania drugiego człowieka. Tego, który jest może niewierzący. Zobaczcie, jak matka Teresa kapitalnie to robiła. Ona po prostu kochała ludzi i ich zbierała z ulicy. Nie nawracała nikogo. Nie mówiła, jak będziesz wierzący, to cię, nie wiem, opatrzę. To jest pierwsza misja, która ma największy zasięg. Być pasterzem, czyli pomagać drugiemu człowiekowi, posłużyć mu, dać dobre słowo, dać uśmiech, wsparcie. To jest misja, którą ma ta najszersza misja, która dotyczy wszystkich ludzi, do których jesteśmy posłani. Druga misja to jest misja prorocka. To jest misja świadectwa, misja głoszenia słowa. Natomiast nasz profesor mówił tak, słowo głosisz tym, którzy doświadczą twojej bezinteresownej miłości i spytają, skąd ty to masz? Czyli pierwsze, ja idę do człowieka i po prostu ofiaruję jakąś miłość, sympatię, uśmiech. Idę do, nie wiem, do hipermarketu, widzę zmęczoną panią na kasie, to się uśmiechnę do niej, nie? Żyję inaczej niż żyje świat. Jeśli ktoś się zapyta, skąd ty masz ten pokój, to nie, ten humor, to zaufanie, to w tym momencie, jeśli ktoś zapyta, to ja mogę powiedzieć, wtedy wchodzę w misję prorocką, wtedy mówię od Jezusa Chrystusa. Natomiast jeśli ktoś doświadczy tylko mojej miłości, nie jest zainteresowany, to też no, nie ma co wchodzić w misję prorocką, bo to jest tak, jakbym chciał sytego karmić. Więc druga misja to jest misja prorocka, który ma już węższy zasięg, bo nie każdy będzie zainteresowany, nie każdy chce odpowiedzieć na tą miłość, nie każdy będzie się pytał, skąd ty to masz. Niektórzy po prostu do Jezusa przychodzili, dostawali uzdrowienie i nie wracali więcej do Niego. I takich też w świecie mamy. Nie? Więc druga misja to jest misja głoszenia, natomiast kiedy człowiek usłyszy, powiesz mu od Jezusa Chrystusa, czy jakoś tam dasz świadectwo takie czy inne, nie? Kiedy powiesz, że ta miłość rodzi się właśnie z doświadczenia Boga i kiedy ktoś zapyta teraz, a gdzie ja go mogę spotkać, to wtedy go bierzesz na Eucharystię, na liturgię, mówisz, tutaj jest w słowie, w liturgii, to jest misja kapłańska, można powiedzieć, najwęższy zasięg ma, kiedy wprowadzamy kogoś w Eucharystię poprzez to, że uwierzył słowu i chce tego doświadczyć. To jest ta potrójna misja, na którą nakłada na nas w jakiś sposób sakrament chrztu. Bycia światłem w świecie. Zobaczcie, konstytucja o Kościele Soboru Watykańskiego II mówi światłość narodów, Lumen Gentium. Kościół ma być światłem dla narodów, że jak ktoś patrzy na nas wierzących, żeby widział faktycznie, że jest jakieś światło w tym świecie pełnym mroku. I to jest ta misja, która rodzi się z namaszczenia. Dla wypełnienia tej misji otrzymujemy białe szaty. Stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. My to białe szatki może nasze mamy, czy nie mamy, nie pamiętamy. Natomiast białe szaty to jest, ta szata nakładana w czasie chrztu jest tylko symbolem tego, że Ty masz nową godność. Szata w Biblii jest symbolem godności, nowej godności. Biała szata oznacza nie tylko nieskalaność, ale oznacza też zwycięstwo. Chrystus po zmartwychwstaniu objawia się w białych szatach. W Apokalipsie jest w białych szatach, jako ten, który zwyciężył. I jeśli jesteśmy obleczeni w białe szaty, to po to, żeby zobaczyć, że jesteśmy zwycięzcami wraz z Nim nad śmiercią, nad lękiem przed śmiercią. To nas, chrzest nas przeprowadza jakby do nowego życia, kiedy lęk przed śmiercią zostaje pokonany, bo Ty w Wielki Piątek uśmierciłeś ten lęk. Przegrałeś już swoje życie po ludzku, całując krzyż. I dlatego możesz przybrać nową szatę i powiedzieć, żyję już nie uzależniony od tego świata, tylko żyję z Boga, jako ktoś nowy. Marko Iwan Rupnik, taki jezuita słoweński, natomiast teolog, który we Włoszech dużo publikuje, mówi tak, w Chrzcie Świętym my już przeżyliśmy nasz pogrzeb. Bo już żeśmy pogrzebali nasze ciało, nasze stare życie i żyjemy teraz jako dzieci Boże. Więc w chrzcie już nasz pogrzeb, mówi, nasz pogrzeb już jest za nami. Teraz już tylko musimy się dopełnić. I zobaczcie, że obrzędy pogrzebu chrześcijańskiego pokazują, że pogrzeb jest niczym innym jak ostatecznym wypełnieniem chrztu. Na chrzcie mamy paschał, przy trumnie mamy paschał. Na chrzcie mamy wodę chrzcielną, trumna jest skropiona wodą chrzcielną. Jesteś świątynią Ducha Świętego i okazanie trumny. Tutaj jest namaszczenie jako świątynię Ducha Świętego, więc tak naprawdę w chrzcie my już zapoczątkowujemy tak naprawdę to, co się potem spełni w czasie pogrzebu, ostatecznie. Bo nasza dusza już zaczyna żyć, a na pogrzebie się to musi dopełnić po prostu, żeby ostatecznie objawiło się, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Więc ta biała szata jest symbolem zwycięstwa, symbolem tego, że my już nie idziemy za dobrami tego świata. My jesteśmy kimś, kto ma udział w zwycięstwie Chrystusa nad lękiem, nad obawami tego świata, nad manipulacjami tego świata, nad intrygami tego świata. To jest symbol białej szaty, który nam pokazuje, że w tym świecie jesteś zwycięzcą, jesteś tym, który nie musi się poddawać prawom tego świata, tym intrygom, grzechowi, lękowi, zastraszaniu, bo mamy udział w tym, o czym mówi Jezus, jam zwyciężył świat. I trzeci symbol wyjaśniający to jest światło Chrystusa, które przyjmujemy, żeby jako ten symbol, który nas ma prowadzić przez noce naszego życia, który ma nas prowadzić przez czasami wątpliwości, które nam pokazuje, że idziemy za Jezusem Chrystusem, jedynym światłem tego świata, że On wyznacza szlak naszego życia, nie kto inny. Więc zobaczcie, chrzest, tak naprawdę sakrament chrztu, czy udział w sakramencie chrztu nadaje nam całkowicie nową tożsamość i zaprasza nas do tego, żeby całkowicie na nowy sposób przeżywać naszą rzeczywistość, nasze życie codzienne, w nowym stylu życia. To nie jest coś, co wydarzyło się dawno temu i mamy tylko wpis w księdze parafialnej. To nie jest kwestia zapisania się do Kościoła, tylko to jest kwestia złączenia z Jezusem Chrystusem. Już powoli kończę. Dwie minutki. Kiedy święty Paweł mówi o chrzcie, to używa takiego słowa, które mówi, przez chrzest zostaliście wrośnięci w Chrystusa. Wrośnięci. Nie tylko adoptowani, nie? Bo tam jak używa jeszcze to jesteście, macie ducha przybrania za synów. Nie? To jest spiritus adoptionis. To nie jest kwestia, to jest tylko pewne wyrażenie. Natomiast kiedy wchodzi w teologię chrztu, to mówi, jesteście wrośnięci w Chrystusa. To znaczy, że zobaczcie, jak ktoś wrasta w Chrystusa, to zaczyna żyć jego życiem. To zaczyna z niego czerpać soki życiowe, z tego, z tej, to trochę tak jak sadzonka, nie? Czy inaczej nacina się jakiś i tam się stawia, żeby to się zaszczepiło w tej nowym organizmie. I my przez chrzest zostajemy wszczepieni w Jezusa Chrystusa. To jest cała, można by tutaj trochę więcej o teologii chrztu mówić jeszcze z punktu widzenia właśnie teologii, a nie obrzędu, nie liturgii, które nam pokazuje, że my tak naprawdę z Niego czerpiemy nasze soki życiowe, że my jesteśmy częścią Jego i kiedy my próbujemy żyć inaczej niż to, co wyraża nasza tożsamość, to my się sami rozdzieramy, czy oddzieramy się od Niego. Jeśli Pan zawsze idzie jako ten, który chce służyć i żyć miłością, jako chrzczony jestem do tego pociągany. Jeśli próbuję żyć w innym kierunku, to siłą rzeczy będę czuł jakieś rozdarcie między tym, kim jestem jako chrzczony, a tym, co przeżywam w codzienności. Dlatego warto, żeby sobie popatrzeć na chrzest jako na źródło mojej tożsamości. Jestem kimś nowym, stałem się kimś nowym. Zostałem wszczepiony w Chrystusa. To z Niego czerpię życie. To dlatego będziemy mówić na kolejnym spotkaniu o Eucharystii, żeby zobaczyć, jak to życie, które mi zostało dane na chrzcie świętym, jak go odżywiać, żeby ono we mnie nie umarło. Więc o tym będziemy mówić na kolejnej katechezie. Wybiła 20, więc już chyba wystarczy na dzisiaj, dobrze?